Jak zmniejszyć stres w komunikacji z drugim człowiekiem? Dzisiaj powiem o kwestii, która myślę, że dla wielu osób będzie z jednej strony nowością, ale z drugiej strony to jest taka oczywistość, z której bardzo często, najczęściej nie korzystam. Być może wiesz o tym, być może nie. Jestem zawodowym negocjatorem. Mam za sobą setki negocjacji międzynarodowych. Jak negocjator daje sobie radę w trudnych sytuacjach, kiedy zderza się z koniecznością przekazania informacji, które wiemy o tym, że nie będą odbierane w inicjalnej reakcji pozytywnie. Albo mam czasami trudną sytuację, polega ona na tym, że chcę przekazać coś, co wiem, że nie spotka się z aprobatą, ba, nawet może się spotkać z agresją drugiej strony, albo przekazuję pewne informacje, ale mam niewiadomą. Nie wiem, jak druga strona zareaguje. Co w takich sytuacjach pomaga? Możemy to zaaplikować w negocjacjach, możemy zaaplikować w sprzedaży, w komunikacji, takiej normalnej komunikacji pracy. Otóż, moneta ma swój awers i rewers. Czyli załóżmy, że jest jedna strona i druga strona. Rewers to jest ta druga. To jest ten tył, jakbyśmy powiedzieli kolokwialnie. I wyobraźmy sobie teraz człowieka, przed którym jesteśmy. Jest to nasz klient, jesteśmy sprzedawcą, jesteśmy negocjatorem. Po prostu jesteśmy, jak to się ładnie albo i brzydko mówi, interlokutorem, czyli rozmawiamy z kimś. I teraz uwaga. Kiedy patrzymy się na tą osobę z przodu i widzimy reakcję tej osoby, to zawsze zadajemy sobie pytanie, jest dobrze, jest źle? I jeżeli reakcja jest negatywna, ktoś marszczy brwi, ktoś pokazuje, że się zastanawia, ktoś pokazuje dezaprobatę, albo ktoś pokazuje, że nie za bardzo nam ufa, albo wierzy w to, co mówimy, że się zrealizuje. I w tym momencie pojawia się w nas stres. Co może nam pomóc w komunikowaniu takich tematów? Co może nam pomóc w negocjacjach, jeżeli chodzi o kwestię poziomu stresu, aby go obniżyć? Oczywiście stres w tobie pojawia się także z różnych innych względów. Co to znaczy myśleć rewersem? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że rozmawiamy z klientem i klient pyta nas o różne kwestie. Pyta nas o A, B, C, D, co dotyczy naszej działalności. I my odpowiadamy. I w pewnym momencie klient mówi tak. Proszę pana, proszę pani, a ja się spotkałem z tematem ABC ujętym troszeczkę inaczej i w związku z tym ja będę chciał sprawdzić, który z tych wariantów jest lepszy. W nas pojawia się momentalnie stres. Ojej, nie przekonałem klienta, on ma odskocznię, on za chwileczkę może gdzieś pójść i możemy go stracić. Co to jest myślenie rewersem? Myślenie rewersem jest to myślenie, które pozwala mi wstawić się w sytuację klienta, co nastąpi, kiedy mnie przy nim nie będzie. A więc jeżeli on teraz pójdzie i zacznie realizować pewne kwestie, albo ja się odsunę, on zacznie myśleć, co jest ogromnym, co ma ogromne prawdopodobieństwo, że się wydarzy w jego głowie. I teraz pokażę to na przykładzie właśnie tej sytuacji. Jeżeli klient mówi, ja pójdę gdzieś i sprawdzę, a ja zacznę mówić, słuchaj, ale my mamy dobrą ofertę, my mamy dobre produkty, dobre usługi i tak dalej, wtedy niejako ja popycham w klienta to, że hej, ty, ja wiem, ty nie wiesz. Hej, ja wiem lepiej niż ty. Hej, ja cię przekonuję. Mózg gadzi klienta, idzie lekko w górę, jest podrażniony, dlatego że ja przekazuję mu informacje niejako na siłę, bezpośrednio, komunikując, że ja wiem lepiej. No, my to też odbieramy, że ktoś coś popycha, tak? Że ktoś jest, czasami może być nawet nachalny w tym przekonywaniu. Dlatego negocjatorzy nigdy nie bawią się w perswadowanie, dlatego że perswadowanie ma zazwyczaj odwrotny skutek, odpycha, a nie przyciąga. To co to jest myślenie rewersem? Myślenie rewersem to jest takie myślenie, które pojawia się w mojej głowie i ja sobie mówię tak, ok, załóżmy, że będzie dobrze, że on pójdzie do konkurencji, będzie dobrze, że on to porówna. W związku z tym ja go przygotuję do tego, aby to porównanie pokazało faktyczną wartość, a właściwie różnicę wartości. I dlatego osoba, która myśli rewersem, w tym momencie zamiast zapobiegać temu, żeby ta osoba poszła tam, oczywiście nie popycha do tego na siłę, ale może powiedzieć tak. Proszę pana, w takim razie rozumiem, że panu zależy na tym, tym i tym. Niech to będzie X, Y, Z. Klient mówi tak. W kwestii X ma pan dwa punkty, które chce pan zrealizować. W kwestii Y to jest ten jeden i w kwestii Z to jest te trzy punkty. To jest dla pana najważniejsze. Tak. I aby one odbyły się w kolejności. Tak. Proszę zwrócić uwagę, że dla pana są cztery kluczowe elementy, żeby to zrealizować. Takie jest moje spojrzenie na tę sytuację. I pokazuję te cztery elementy, ba zapisuję je na kartce. Pokazuję cztery elementy, które są kluczowe. Z czego wynika, że to mówię? Ponieważ my mamy rozumienie tego i mamy zasoby, żeby to zrealizować i rozumiemy, że dzięki temu pan odniesie skutek. I teraz mówię do klienta następującą rzecz. Dlatego, jeżeli pan będzie porównywał to do innych, proszę spróbować odnaleźć. Słyszycie zdanie? Tak a propos, to już jest inżynieria negocjacyjna. Proszę spróbować odnaleźć w tym, co pan będzie porównywał, to czy te punkty są realizowane. Czy te walory, które są konieczne, druga strona posiada. Ale tak nie powiem, tylko czy są realizowane. I teraz ja, kiedy kładę te cztery punkty przed klientem, daję mu to na kartce, bo on pójdzie gdzieś, myślę rewersem. Jak on pójdzie i będzie miał te cztery punkty, czy te punkty ma także druga strona? No i dbam o to, żeby właśnie ta moja przewaga konkurencyjna, to co ja oferuję, co jest lepsze, bo badam rynek, bo tylko wtedy mogę niejako konkurować, jeżeli wiem, gdzie jest moja przewaga konkurencyjna. I wiem, że kiedy on pójdzie, to dowie się, że tam tego nie ma. Czyli niejako kontakt z konkurencją będzie jeszcze bardziej przyciągać go do nas. Ale gdzie jest jeszcze paradoks tej sytuacji? Otóż okazuje się, że jeżeli użyjesz zdania i dasz to na papierze, bardzo konkretne wypunktowanie, co powoduje, że warto z nami współpracować, to klient, uwaga, 80% klientów, którzy powiedzieli, że pójdą to zbadać, nie zbada. Ponieważ stwierdzenie, proszę spróbować odnaleźć, ma w sobie bardzo dużą siłę. W podświadomości człowieka pojawia się następujący zestaw myśli, a właściwie proces. Widzę, że gość jest przygotowany. Widzę, że dał mi, faktycznie wypunktował najważniejsze rzeczy. Dobrze mnie zrozumiał, bo powiedział mi, na czym mi zależy. A ja sobie to w czasie rozmowy zapisałem, dlatego byłem w stanie to powtórzyć. I podał mi przepis. I teraz, kiedy ten człowiek wychodzi z mojego biura, albo ja wychodzę z jego biura i on zostaje sam na sam z sobą, pojawia się w nim bardzo silna jakby zakwestionowanie tego, czy warto iść gdzieś porównywać, bo przecież widać, że ten gość to porównał, że on to robi. I biorąc pod uwagę bieżączkę codzienną i tak dalej, 80% okazuje się statystyka ludzi nie pójdzie, tylko powie, że poszło, sprawdziło, albo po prostu zadzwoni, wróci i powie, dobra, biorę. Następne 20% pójdzie. I co się okazuje? Jeżeli jestem dobrze przygotowany, 16% wróci do nas też po porównaniu. A więc kiedy ja pomyślałem rewersem, uzyskuję ten efekt. Kolejna kwestia myślenia rewersem. Sytuacja numer 2. Wyobraźmy sobie, że klient pyta nas o następującą rzecz. Proszę Państwa, jak wygląda Wasza skuteczność? Na przykład firma transportowa, czy spedycyjna, która dostarcza produkty. I my byśmy chcieli powiedzieć, że my oczywiście dostarczymy na czas, że my oczywiście jesteśmy solidni, że jesteśmy świetni i tak dalej, jeżeli w to wierzymy i tak faktycznie jest. No ale wiemy o tym, że rynek na przykład dostarcza na poziomie 96,7% na czas, a pozostałe 3,3% nie dostarcza na czas, bo to jest życie, tak? Tysiące transportów, wiadomo, że się zdarzają różne sytuacje. I teraz, jeżeli ja komunikuję taką kwestię i będę się bronił, powiedział, że jesteśmy świetni, że mamy to, to, to i to, i boję się mówić kategorią, że na przykład nasze ratio, czyli nasz procent to jest 98% na czas, albo 96%, to wtedy niejako wzbudzam w tej osobie znak zapytania, no bo przecież nie ma układu idealnego. I dlatego trzeba pomyśleć rewersem, czyli drugą stroną. Czy tamten człowiek wie o tym, że są spóźnienia? Czy jego firma, czy to, co on robi, zawsze robi na czas? Dlatego lepiej jest to pokazać, urealnić i powiedzieć następującą rzecz. Proszę pana, chciałbym panu powiedzieć, że my dostarczamy 100%. Byłoby to nieuczciwe. Myślę, że nie ma firmy takiej, która wszystko robi idealnie. Pytanie brzmi, jakie jest ryzyko, kiedy się podejmuje współpracę. Ratio na rynku jest 96,7. Nasze jest 97,5. I jeżeli Pan sobie życzy, mogę Panu powiedzieć, jak jesteśmy zorganizowani, co powoduje, że właśnie na tym poziomie skuteczności działamy. I w nas się pojawia spokój, bo ten klient zdaje sobie sprawę dzięki nam z tego, że przecież świat nie jest idealny i nikt nie jest w stanie zagwarantować 100% na czas. I teraz uwaga, w czym jest rzecz? Ten klient bardzo często w negocjacjach będzie się zachowywał, jakby się spodziewał tego, że to ma być 100%, będzie nas deprymował. I teraz, kiedy on będzie do nas mówił, to mówię jak? No to znaczy, pan mi nie gwarantuje, jak pan nie mówi, że 100%. I w tym momencie, pamiętajmy, to już jest tylko gra, bo on doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że 100% w skali nie jest możliwe. A ty możesz powiedzieć, to ja dopilnuję tego, proszę pana, żebyśmy przyjechali tam 10 minut przed czasem i do pana zadzwonię. Skupię się nad tym. Jednocześnie, jak będziemy mieć 100 transportów, to wiem, że 98 dojedzie na czas. Czy to będzie pan w stanie zaakceptować? Czy ma pan kogoś na rynku, kto da panu 100%? Możemy też nawet powiedzieć czasami, proszę pana, myślę, że i w pana działalności różnie czasami się zdarza. Możemy być świetni, ale nigdy nie jesteśmy idealni. I mamy myślenie rewersem. To nas rozluźnia. Tak? Kolejna sprawa. Bardzo często, już ostatnia, myślimy takimi kategoriami, że klientowi powiemy coś, a klient mówi, no proszę pana, to w takim razie ja zrezygnuję. I teraz, jeżeli w nas uderza kwestia, ja zrezygnuję, jeżeli tak będzie, to wtedy opadają nas siły, pojawia się stres. A co by było, gdybyśmy do klienta powiedzieli następującą rzecz? Proszę pani, proszę pana. Wiadomo, że taka jest alternatywa, jednocześnie bardzo bym nie chciał, żeby się tak wydarzyło. Trzeba klientowi powiedzieć, że tego nie chcesz. To jest bardzo ważne. Wielu handlowców to omija. Ja zrobię wszystko, co sensowne dla pana i dla nas, aby pan z nami pozostał. Zmiana, która by się wydarzyła, niesie w sobie pewne ryzyka, ale oczywiście, jeżeli pan uważa, że to ryzyko jest godne jakby podjęcia ze względu na to, że my nie dajemy do wystarczającego serwisu i to, co robimy, nie jest odpowiednie, no to wiadomo, że to ma sens. Jednocześnie porozmawiajmy o tym, w jaki sposób możemy doprowadzić do sytuacji, w której panu nie będzie się kalkulowało przenoszenie gdzieś indziej, bo my jesteśmy wystarczająco dobrzy, bo jesteśmy bardzo dobrzy, spełniamy pana oczekiwania. Tego typu zdanie, tak ułożone, spowoduje, że klient zdaje sobie z tego sprawę, świadomie, że my też wiemy to, że przecież po drugiej stronie jest dyskomfort. Jest dyskomfort zmiany, wyjścia ze strefy komfortu, bo tu klient wie, z czym ma do czynienia, już z nami przebywa. Oczywiście, jeżeli my mamy złą obsługę, jeżeli jesteśmy zapewni siebie, zadzieramy nosa, bo nam się wydaje, że on i tak nie zmieni, bo dla niego to jest trudne, uwaga, tu się możemy bardzo przejechać. W związku z tym tu namawiam do pokory, ale myślenie rewersem, co się wydarzy u klienta, gdy spowoduje, że ten klient głęboko się zastanowi i podnoszę szansę tego, że z nim będę. I ostatnia rzecz tego jakby układu myślenia rewersem jest następująca. Mianowicie wyobraźmy sobie, że klient mówi następującą rzecz. Proszę pana, ja już mam kogoś, kto mnie obsługuje, bo to jest klient, z którym jeszcze nie współpracuję. Ja jestem zadowolony z tej współpracy. Wiecie, co wystarczy zrobić? Myśleć rewersem i powiedzieć następującą rzecz. Proszę pana, byłoby niegrzecznie, gdybym namawiał do tego, żeby pan korzystał z naszych usług, a zrezygnował z tamtych, jeżeli pan jest zadowolony. Bo z drugiej strony, z jakiej racji? A zwłaszcza, że jest pan zadowolony, po angielsku mówi się don't fix what ain't broken, czyli nie naprawiaj tego, co nie jest zepsute, albo po polsku mówi się, że lepsze jest wrogiem dobrego, prawda? I teraz ja do klienta mówię następującą rzecz. Proszę pana, byłoby niegrzeczne, gdybym pana namawiał do tego, bo z jakiej racji? Jednocześnie, co pan na to, żeby pan spróbował naszych usług gdzieś na jakim odcinku, po to, żeby miał pan na zapleczu, żeby pan zobaczył, jak jesteśmy zorganizowani, żebyśmy byli pewną alternatywą w razie gdy. Zrobimy dla pana pewną usługę, bardzo cząstkową, żeby pan zorientował się, jak działamy. Mamy pewne rzeczy, które są ciekawe, tu mogę podać dwie rzeczy. Czy myśli pan, że byłoby to niejako wzmocnienie bezpieczeństwa dla pana firmy, żeby taką alternatywę ewentualnie na przyszłość pan sobie zbudował? Tego typu komunikat może spowodować, że osoba mówi, no okej, okay, a mogę spróbować. Albo może powiedzieć, wie pan, jak będzie okazja, to zrobię. Na razie dziękuję. I teraz myślenie rewersem. Ja dziękuję, rozstajemy się, zostawiam informację, zaadresowałem to, zostawiłem pozytywne wrażenie, ale nie naciskałem. I teraz pytanie brzmi. Mija jeden dzień, drugi dzień, piąty tydzień, szósty, ósmy, dziesiąty tydzień. Jak sądzisz, czy wydarzą się w międzyczasie sytuacje z tym klientem, znaczy z tym dostawcą dla tego klienta, którego on jest zadowolony, którym on może być niezadowolony, albo będzie ten dostawca miał nadmiar pewnych rzeczy? Co wtedy przyjdzie do głowy klientowi? Wiadomo, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że przyjdzie mu do głowy taka rzecz. Aha, to przecież ja mogę teraz spróbować, bo mam go w zanadrzu. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Myślenie rewersem powoduje, że masz spokój, zostawiasz klienta z tą informacją, zostawiasz go, jesteś w punktowym kontakcie, raz na miesiąc wysyłasz jakiś artykuł do niego, nie na swój temat, tylko na jego temat pomagający, on wie, że istniejesz i w pewnym momencie wchodzi telefon, a zamówienie, które mówi, spróbujmy pana usług. A wszystko na niższym poziomie stresu, bo myślimy rewersem, myślimy drugą stroną. Co się wydarzy, co się będzie dziać, jaki proces będzie przebiegać w głowie klienta w tamtej sytuacji, kiedy ja się usunę z tego obrazka. Kochani, podzielmy się tą wiedzą z innymi, bo świeca, o której odpalana jest następna, nic nie traci. A satysfakcja pozostaje. Świat jest lepszy. Zapraszam do tego, abyście podzielili się ze mną swoimi uwagami, komentarzami, dali mi sugestie, co byście chcieli, abym jeszcze omawiał. Zapraszam także do skorzystania z bezpłatnych materiałów, które możesz sobie ściągnąć w tym momencie, korzystając z linka, który widzimy na ekranie, a w opisie także on jest. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Tam jest taki dzwoneczek, który będzie Ci przypominał o tym, że nowy film się pojawia, a tych filmów teraz będzie sporo. A po drugiej stronie sugestia innych filmów, które nawiązują do tematyki, o której żeśmy teraz mówili. A póki co życzę wszystkiego najlepszego. Krzysztof Sarnecki, myśl także rewersem. Quest Change Managers.